Łukasz Thomas Publishing przedstawia. Ferdynand Porsche. Inżynier Hitlera i jego następcy. Lata 1875-2020. Autorzy: Renata Pawlak i Monika Balińska. Czyta Jarosław Łukomski. Produkcja audioteka.pl. Wstęp. Próbowałem znaleźć swój wymarzony samochód sportowy. Nie istniał, więc sam go sobie zbudowałem. Ferdynand Porsche. Wysyłając Ferdynanda Porschego na inspekcję na front wschodni, Hitler przydzielił mu swojego osobistego pilota. Chciał mieć gwarancję, że Ferdynand dotrze cało na miejsce i bezpiecznie wróci. Jak sam mawiał, miał wielu generałów, ale tylko jednego Porsche. Kim jest ten niezwykły inżynier i jak rozpoczęła się jego przygoda z motoryzacją? Czy dochody uzyskane przez ród Porsche'ów dzięki współpracy z niemiecką machiną zbrojeniową stały się podstawą do stworzenia rodzinnej firmy? Czy Porsche ukradł pomysł na mały samochód czeskiej Tatrze? Jak wyglądały początki światowej motoryzacji? W jaki sposób III Rzesza i Związek Radziecki weszły w posiadanie technologii produkcji taśmowej wymyślonej przez Henry'ego Forda? Czy współpraca z amerykańskimi korporacjami pozwoliła Stalinowi wygrać wojnę z Hitlerem? Jak powstało logo samochodów Audi, czyli słynne nachodzące na siebie kręgi? Dlaczego fabrykę samochodów Volkswagen wybudowano w okolicach dzisiejszego Wolfsburga? To tylko niektóre z zagadnień omówionych w tej książce. Życie Ferdynanda Porschego to historia człowieka, który swój sukces osiągnął przede wszystkim dzięki ogromnej pasji oraz ciężkiej pracy. Początkowo musiał się mierzyć także z oporem ze strony własnego ojca, który nie podzielał pasji syna. Przyszło mu żyć w trudnych czasach. Dlaczego człowiek, który od początku uważany był za apolitycznego idealistę, tak szybko zaczął współpracę z nazistowskim rządem Adolfa Hitlera? Jaki wkład miał Porsche w rozwój popularnych dzisiaj modeli hybrydowych i elektrycznych? Jak wyglądały narodziny słynnego Garbusa, który produkowany był jeszcze w XXI wieku, czyli blisko 5 dekad po śmierci swojego twórcy? W naszej publikacji skupiliśmy się również na biznesowych aspektach rozwoju Porsche i Volkswagena w drugiej połowie XX wieku i pierwszej dekadzie obecnego stulecia. Historia tych firm pełna jest dramaturgii i gwałtownych zwrotów akcji. Dowiedz się m.in. jak powstało logo Porsche i co oznaczają symbole w nim zawarte. Kto zaprojektował kultowy model 911 i dlaczego nie nazwano go 901? Czy potomkowie Ferdynanda Porschego kontrolują obecnie koncern Volkswagen? Kto zaprojektował Volkswagena Golfa? Jak przebiegała walka o władzę w firmie między dziećmi i wnukami Ferdynanda Porschego? Jak wyglądały pierwsze sportowe sukcesy samochodów ze stajni Porsche? W jaki sposób Dawid próbował pokonać Goliata? Czyli jak wyglądała próba przejęcia Volkswagena przez Porsche? Kim są menedżerowie firm ze Stuttgartu i Wolfsburga? Jakie wpływy w Volkswagenie posiadają szejkowie z Kataru? Które modele ze stajni Porsche sprzedawały się najlepiej podczas kryzysu w 2008 roku? Czym była afera burdelowa w Volkswagenie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz poniżej. Rozdział pierwszy. Okres Maffersdorf. Historia Porsche, jednej z najbardziej luksusowych marek w branży motoryzacyjnej, rozpoczęła się jeszcze pod koniec XIX wieku w położonym na dwóch brzegach rzeki Nysy, na północnych obrzeżach Cesarstwa Austro-Węgierskiego, oddalonym zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy niemieckiej, małym miasteczku Maffersdorf. Po ustaleniu nowego porządku europejskich granic w 1919 roku miasto znalazło się na terytorium Czechosłowacji. Zmieniło wtedy nazwę na Wratislawice nad Nisą w obwodzie Liberec. Od 1945 roku miejscowość ta leży o rzut kamieniem od nowo wytyczonej polskiej granicy, zaledwie 57 kilometrów od Zgorzelca i 33 kilometry od Bogatyni. Malowniczy okręg Liberca należał do tzw. Sudetenlandu, który w 1938 roku miał się zapisać na kartach światowej historii. Rzekomo krzywdzeni Niemcy sudeccy stali się dla Hitlera pretekstem do pozbawienia Czechosłowacji dobrze ufortyfikowanej granicy z III Rzeszą, co nastąpiło w wyniku niesławnego układu monachijskiego. Nic więc dziwnego, że w latach 1945-1950 w rewanżu 3 miliony Niemców sudeckich wysiedlono z ich rodzinnych stron. To właśnie w Mafersdorf, w rodzinie Niemców sudeckich, 3 września 1875 roku na świat przyszedł Ferdynand Porsche. Choć fakt jego narodzin został oficjalnie odnotowany w dokumentach 5 dni później. Czy urodził się pod szczęśliwą gwiazdą? Choć nic na to nie wskazywało, dzisiaj wiemy, że w tym samym roku w Wiedniu Siegfried Marcus wynalazł pierwszy pojazd benzynowy. Wydarzenie to można uznać za proroczy zwiastun pomyślności dla młodego wynalazcy z Mafersdorf, który w 1999 roku zyska miano samochodowego inżyniera wieku. Należy odnotować, iż katolicka rodzina Porsche posiada długą historię i swoimi korzeniami genealogicznymi sięga aż roku 1672. W tak odlegle datowanych dokumentach można odnaleźć wzmianki o rodzie Borso, którego nazwa uległa zniemczeniu na Boresz, a później przyjęła formę Porsche. Protoplaści rodu byli rolnikami i rzemieślnikami. Pradziadek naszego bohatera, Antonius, trudnił się stolarstwem i budownictwem wodnym. Z kolei dziadek ze strony ojca, po którym przyszły wynalazca otrzymał imię Ferdynand, był mistrzem krawieckim. Przodkowie Ferdynanda po kądzieli zajmowali się m.in. tkactwem. Ferdynand był trzecim dzieckiem z całej piątki rodzeństwa. Najstarsza była Anna Maria, zaledwie 4 lata starsza od przyszłego wynalazcy. Kolejny, Anton, który nosił imię ojca, jako najstarszy syn miał pierwszeństwo w dziedziczeniu majątku Porszów. Młodsi od Ferdynanda byli Hedwig i Oskar. Wychowywali się w zamożnej rodzinie rzemieślniczej, w której obowiązywał typowy wówczas patriarchalny model relacji. Głową rodziny był stanowczy ojciec Anton, zajmujący się blacharstwem. Matka, Anna, z domu Erlich, odpowiadała za sprawy gospodarcze oraz opiekę i wychowanie potomstwa. Rodzice przyszłego konstruktora pobrali się w 1871 roku. W momencie narodzin Ferdynanda byli już statecznymi i doświadczonymi ludźmi. Mieszkali przy jednej z głównych ulic miasteczka w domu o numerze 38, niedaleko miejscowej apteki. Znajdował się tam również warsztat blacharski ojca, który zatrudniał ponad 20 pracowników. Dostarczał okolicznym firmom instalacje kanalizacyjne oraz wyroby ciesielskie i metalowe. Obecnie w domu rodzinnym Ferdynanda znajduje się muzeum poświęcone jego karierze, podzielone na 3 wystawy dotyczące różnych obszarów życia konstruktora. Wizji inżynierskiej, mobilności i rodziny. Ekspozycja skupia się w dużej mierze na roli Mafersdorf i całego regionu, który pod koniec XIX wieku stanowił centrum postępu technicznego na miarę światową. Śmiało można powiedzieć, że było to właściwe środowisko dla takich ludzi jak młody i ciekawy świata Ferdynand. Dobrym otoczeniem do pracy nad jego talentem była też rodzina, choć od razu należy zaznaczyć, że stawiała ona na rozwój innych umiejętności niż te, które ostatecznie doprowadziły do sukcesu młodego eksperymentatora. Aktywność ojca nie sprowadzała się jedynie do rzemiosła. Anton Porsche zajmował się nie tylko blacharstwem, lecz także był założycielem miejscowych stowarzyszeń kształcących, a dodatkowo kapitanem i twórcą jednostki straży pożarnej, wiceburmistrzem, członkiem Rady Bankowej, przedsiębiorcą transportowym oraz przewodniczącym Związku Weteranów. Budził respekt ze względu na zajmowaną pozycję w miasteczku oraz silny, dominujący charakter, który dawał o sobie znać również w domowym zaciszu. Anton dyscyplinował dzieci i w razie potrzeby okazywał im rodzicielską srogość. Można przypuszczać, że od samego początku był autorytetem dla młodego Ferdynanda, który zresztą dosyć szybko zaczął pomagać ojcu w warsztacie. Pracowitość i aktywność głowy rodziny stanowiła solidne podstawy do kształtowania osobowości chłopca, który później wyrośnie na prawdziwego tytana pracy. W 1888 roku zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku w warsztacie najstarszy z rodzeństwa, Anton Junior, który miał przejąć rodzinne przedsiębiorstwo. W ten sposób, mający wówczas zaledwie 13 lat, Ferdynand zajął pierwsze miejsce w kolejce do dziedziczenia zakładu. Dla ojca było oczywiste, że syn w przyszłości zajmie się rodzinnym biznesem i będzie kontynuował tradycję, dbając o rozwój firmy. Jednak Ferdynandowi świtał w głowie zupełnie inny pomysł na życie. W drugiej połowie XIX wieku na całym świecie zaczął triumfować przemysł. Żelazo, stal, ropa i przede wszystkim elektryczność to główne czynniki napędzające rozwój przemysłowy i technologiczny w tamtym czasie. Postęp gospodarczy i proces wzmożonej urbanizacji można było obserwować nawet w rodzinnym mieście Ferdynanda Porszego. Nieduże Maffersdorf przeżywało w tamtym czasie wyjątkowy rozkwit. Jeszcze w 1850 roku miejscowość liczyła około 3000 mieszkańców, a 30 lat później już blisko 5000. Rosnąca populacja odzwierciedlała rozwój przemysłu w mieście. Powstawały liczne fabryki, przedsiębiorstwa i zakłady. Odkrycia technologiczne determinowały zainteresowania i karierę młodego Porszego, co dziwiło najbliższych i sąsiadów nie potrafiących podzielać entuzjazmu chłopaka. Konserwatywne i zabobonne otoczenie Ferdynanda czasem brało nawet pod uwagę, iż dziecko mogło zostać opętane przez siły nieczyste. To jednak nie irracjonalne moce, ale wpływ ducha epoki był przemożny. Do znanych osobistości tamtych czasów należeli m.in. Rainer Maria Rilke, Karl Kraus, Nikola Tesla, Henry Ford czy Thomas Alva Edison. Trzej ostatni, a zwłaszcza Tesla, uważani są za ludzi, którzy wymyślili wiek XX. Jeszcze w 2020 roku zaprezentujemy w naszych publikacjach te trzy wybitne postaci. Ukazała się też wydana przez nas autobiografia Nikoli Tesli. Wróćmy jednak do Porszego. Jako 11-latek Ferdynand poznał zjawisko elektryczności, która dotarła do Maffersdorf przez przedłużenie sieci biegnącej do Budapesztu. Przyciągała ona uwagę i budziła skrajne emocje. Społeczność prowincjonalnego miasteczka nie była jeszcze gotowa na takie innowacje. W przeciwieństwie do młodego Ferdynanda, wyróżniającego się entuzjazmem wobec technologicznych nowinek. Dla niego elektryczność była czymś z pogranicza niesamowitej, pełnej tajemnic siły, którą można było zrozumieć tylko dzięki przeprowadzaniu eksperymentów z jej udziałem. Ferdynand nie należał jednak do impulsywnych, a zarazem bezmyślnych dzieciaków. Nie był w gorącej wodzie kąpanym chłopcem, który bez oparcia w wiedzy będzie podejmował się niebezpiecznych zabaw z elektrycznością. Najpierw zatem ciekawski młodzieniec krążył w okolicach miejscowych zakładów włókienniczych braci Ginskajów, gdzie przybyli z Wiednia robotnicy zakładali instalacje elektryczne. Zanim podjął się własnych prób, zadawał bardzo wnikliwe pytania, obserwował, zbierał informacje, których próżno by szukać w podręcznikach i w wiejskiej szkole. Wreszcie, po zebraniu dostatecznej ilości informacji na temat elektryczności, przyszła pora na własne próby w tym zakresie. Jedna z nich polegała na uatrakcyjnieniu jazdy na łyżwach dzięki zamontowaniu zasilanych bateriami lampek, które umożliwiły mu bezpieczne poruszanie się po zamarzniętej tafli wiejskiego jeziora nawet po zmroku. Drobne wynalazki, którymi wypełnia się wczesny życiorys konstruktora, do momentu gdy ukończył 13 lat, nie spotykały się z uznaniem despotycznego ojca, który projektował przyszłość syna w warsztatach blacharskich. I chyba trudno się dziwić, że dla ustatkowanego seniora rodu innowacyjne koncepcje syna oznaczały po prostu młodzieńcze fanaberie. Liczył, że wraz z wiekiem Ferdynand skupi się wyłącznie na rodzinnym zakładzie, założy rodzinę i będzie wiódł stateczne życie w Maffersdorf. Ten tradycyjny model życia nie był jednak planem na przyszłość młodego marzyciela. Ferdynand, którego coraz mniej interesowały różnego rodzaju rury i gwinty, znajdował na szczęście oparcie w matce, która stała za nim murem i w każdej sytuacji służyła pomocą. To właśnie ona uczestniczyła w konspiracji podczas urządzania tajnego warsztatu synowskiego na domowym strychu. Ukrywaniu pasji małego wynalazcy sprzyjały częste wyjazdy ojca. Jednak cały czas trzeba było zachowywać czujność, by nie pozwolić ojcu na zdemaskowanie sekretnego laboratorium Ferdynanda. Mimo nowej pasji, Ferdynand nie zaniedbywał swej szkolnej edukacji. Jako uczeń był niezwykle skrupulatny i rzetelny. Nie było w tym fragmencie jego biografii epizodów buntu i niesubordynacji. Zapewne niemały wpływ na to miała domowa dyscyplina, lecz także ambicje młodego Ferdynanda wiążące się z jego hobby. Tak jakby niezwykle młody człowiek od samego początku wiedział, czego chce, do czego dąży i konsekwentnie, krok po kroku realizował swój życiowy plan. We wspomnieniach szkolnych kolegów zapisał się jako cichy, zgodny, punktualny i ambitny rówieśnik. Na świadectwach zazwyczaj pojawiały się oceny dostateczne, gdyż nie tyle zależało mu na notach i rywalizacji z kolegami, ile na rzetelnym zdobywaniu wiedzy potrzebnej do realizacji pasji. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie stronił od dodatkowych zajęć rozwijających inne talenty, w tym umiejętności wokalne. Bardzo chętnie uczęszczał na zajęcia szkolnego chóru. Przede wszystkim jednak interesował się zagadnieniami technicznymi. Istnieje anegdota ilustrująca wczesne oddanie pasji, a jednocześnie kształtowanie się charakteru Ferdynanda. Otóż gdy pewnego wieczoru 1889 roku Anton wrócił do domu wcześniej niż było to przewidziane, znalazł kryjówkę syna. A w związku z tym, iż był człowiekiem wybuchowym i stanowczym, rozpętała się awantura. Chcąc zaakcentować swoją bezwzględną władzę rodzicielską i jednoznacznie okazać dziecku brak akceptacji dla jego dziwactw, gwałtownie przystąpił do niszczenia laboratoryjnego sprzętu i odczynników chemicznych zgromadzonych przez małego eksperymentatora. Nie przewidział jednak, że tym samym może wyrządzić szkodę i sobie samemu. Depcząc synowskie skarby, spowodował między innymi, że z akumulatorów wylał się kwas. Antona nie uchroniły przed nim nawet ciężkie robocze buty, w konsekwencji czego doznał poparzenia stóp. Wbrew temu, czego można by oczekiwać, chłopiec chłodno przyglądał się poczynaniom rodzica. Wiedział, że i tak nic nie powstrzyma ataku ojca i nie zmieni jego nastawienia do entuzjazmu wynalazczego syna. Jak na młody wiek, Ferdynand był bardzo opanowany i dojrzały. Ale nie tylko te cechy dały o sobie znać podczas wspomnianego epizodu. Otóż po incydencie, na skutek którego ojciec doznał poparzenia skóry, chłopcu nie przyszło do głowy przepraszać rodzica. Duma, pewność siebie i przekonanie o swojej racji będą potem Ferdynandowi torowały drogę do sukcesów. Poza tym czasem pani Porsche, jak to czynią kobiety w patriarchalnych rodzinach, uciekała się do małych podstępów, byle tylko uszczęśliwić syna, jednocześnie nie burząc domowej hierarchii. To właśnie Anna zasugerowała mężowi, że sposobem na zahamowanie ekstrawaganckich pomysłów Ferdynanda może być wyrażenie zgody na jego udział w wieczorowym kursie elektrotechnicznym w Państwowej Szkole Działalności Gospodarczej w Staatsgewerbeschule w Reichenbergu, dzisiejszy Liberec. Anton dał się przekonać do pomysłu, mając nadzieję, że takie dodatkowe obciążenie obowiązkami wywoła przesyt elektrycznością u syna i skutecznie zniechęci go do myślenia o innej ścieżce kariery niż stabilna praca w rodzinnym zakładzie blacharskim. Fascynacja inżynierią elektryczną u młodego Ferdynanda była jednak wystarczająco silna, a wieczorowe kursy nie wywołały poczucia przesytu. Wyposażały za to chłopaka zarówno w wiedzę teoretyczną, jak też dawały bodźce do snucia konkretnych planów na przyszłość. Dodatkowo silną motywacją, by uporczywie podążać wymarzoną ścieżką życiową, były zajęcia prowadzone przez profesora Józefa Pekana, który efektywnie rozgrzewał twórczą wyobraźnię młodego fantasty. Skonfliktowany z ojcem Ferdynand nie pozwolił mu długo czekać na powód do dumy. Wykorzystał szansę, którą dała mu szkoła i w 1893 roku, jako osiemnastolatek, wyposażył dom rodzinny, jako drugi budynek w Mafersdorf, zaraz po fabryce Ginsky, w elektryczne światło i dzwonek do drzwi. Konieczne wydaje się podkreślenie talentu, przedsiębiorczości i niezwykłej intuicji technicznej nastoletniego wynalazcy. Kompleksowy układ elektryczny powstał bowiem w domowej pracowni, w której chłopak metodą prób i błędów samodzielnie konstruował oraz testował wszystkie elementy. Trzeba też przyznać, że Ferdynand miał wiele szczęścia do ludzi, których spotykał na swojej drodze. Wielu z nich, dostrzegając potencjał i niespotykany talent idący w parze z wiedzą techniczną, motywowało i stwarzało szansę na rozwój Ferdynandowi Porschemu. W tamtym czasie najprężniej działającą firmą w Mafersdorf, w dodatku znaną nawet poza granicami Austro-Węgier, była wspomniana już wytwórnia maszyn Ginsky, założona kilkadziesiąt lat wcześniej przez Ignaca Ginskaya. Fabryka maszyn oddalona była zaledwie o kilka przecznic od rodzinnego domu Porschów i miała imponujące jak na tamte czasy zaplecze techniczne. Przedsiębiorstwo Ginsky zajmowało się głównie produkcją dywanów i koców przy pomocy 250 mechanicznych krosien. Kilkadziesiąt lat później właśnie tam został stworzony największy wówczas dywan na świecie, specjalnie na zamówienie hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku. To właśnie do zakładu Ginskaya uciekał tak często jak mógł nastoletni Ferdynand, kiedy nie miał ochoty dłużej pracować w zakładzie ojca. A trzeba przy tym dodać, że doskonale prosperujące przedsiębiorstwo i ich właściciel cieszyli się poważaniem Antona Porschego. I to właśnie między innymi Ginskaj pomógł znaleźć pracę 18-letniemu Ferdynandowi w wiedeńskiej firmie Belliegera, a ojciec, licząc się z opinią miejskiego przedsiębiorcy, nie protestował. Rozdział drugi. Przeprowadzka do Wiednia. W 1893 roku głodny wiedzy Ferdynand opuścił rodzinę, by udać się do Wiednia i tam dalej rozwijać swoją konstruktorską karierę. Został wysłany na praktyki do wspomnianej wiedeńskiej firmy Belliegera, która z czasem przekształciła się w ogromną spółkę Vereinigte Elektrizitäts AG, czyli Zjednoczone Elektrownie, znaną później pod nazwą Braun Boveri. Przedsiębiorstwo zajmowało się przede wszystkim produkcją wyposażenia elektrowni i elementów oświetlenia ulic. Jedną z największych zasług firmy było wprowadzenie elektryczności do węgierskich kopalni, co na zawsze zniosło tam potrzebę korzystania z siły ludzi lub zwierząt przy pozyskiwaniu węgla. 18-letni Ferdynand od pierwszych chwil w przedsiębiorstwie Belliegera wyróżniał się zarówno błyskotliwością, jak też innowacyjnym podejściem do rozwiązywania problemów. Nadrabiał brak dyplomu inżynierskiego swoim nieprzeciętnym talentem i cechami charakteru. Otwartość i wiecznie niezaspokojony apetyt na nowinki techniczne sprawiały, że dostrzegano w nim ogromny potencjał. Był też dyspozycyjny i niezwykle zaangażowany, co sprawiało, że szybko zaczęto wysoko cenić młodego pracownika. Ponadto zaskarbiał sobie sympatię skromnością i pokorą wobec doświadczonych starszych pracowników. Skrupulatnie wywiązywał się z obowiązków, które mu wyznaczano, a trzeba dodać, że początkowo, jako praktykant, przede wszystkim oliwił sprzęt i sprzątał warsztaty. Ferdynand Porsche wiedział, że droga do spektakularnego sukcesu musi zostać okupiona ciężką pracą, od której nigdy nie stronił. Wymowne okazuje się zdjęcie Porschego, dokumentujące jego udział w jednym ze szkoleń w firmie Belliegera. Widoczni na fotografii uczestnicy kursu z zainteresowaniem przyglądają się zawieszonemu na tablicy i omawianemu przez prelegenta szkicowi. I chociaż 10 siedzących na krzesłach kursantów w skupieniu spogląda na materiał, tylko jeden z nich jednocześnie wykonuje notatki. Jest nim nie kto inny jak młody Ferdynand Porsche. Szybko uznano zatem, że motoryzacyjna żyłka młodego pracownika może zostać spożytkowana przy bardziej skomplikowanych i twórczych niż oliwienie sprzętu zadaniach. Już wkrótce pozostali pracownicy zdali sobie sprawę, że ten nastoletni chłopak posiada szósty zmysł i słusznie przewidywano jego wielką karierę, a nabyte tam doświadczenie i umiejętności elektrotechniczne Ferdynanda pozwoliły w przyszłości na dobre rozkwitnąć jego talentowi, który realizował się później w Wiedniu przy tworzeniu pojazdów. Po kilku latach awansował w Vereinigte Elektrizitäts na stanowisko pierwszego asystenta w biurze rachunkowym i kierownika pomieszczeń prób, gdzie mógł też testować swoje prototypy. Do jego pierwszych motoryzacyjnych eksperymentów można zaliczyć m.in. samochód z napędem na 4 koła czy innowacyjne pojazdy hybrydowe. Projekty, które pozostają aktualne do dzisiaj. Modele wynalezione przez Ferdynanda Porschego na samym początku XX stulecia były kamieniem milowym w branży motoryzacyjnej, a dla młodego konstruktora dopiero początkiem wizjonerskiej kariery, która zaczęła rozwijać się w prawdziwie zawrotnym tempie. W pracy Porsche realizował swoją wielką motoryzacyjną pasję. Nie bał się eksperymentować, a jednym z materialnych dowodów jego hobby był skonstruowany elektrocykl, którym regularnie przemierzał trasę z wynajmowanego pokoiku w budynku przy Matzleinsdorfer Strasse 30 do swojego zakładu pracy. Wynalazca nadał mu nazwę Oktagon, co nawiązywało do ośmiobocznego kształtu silnika elektrycznego umieszczonego przy tylnym kole pojazdu. Często zostawał po godzinach, pracował wyjątkowo pilnie i systematycznie. Od samego początku swoim zapałem wyróżniał się na tle innych współpracowników, dla których fabryka była po prostu miejscem zatrudnienia. Dla ambitnego Ferdynanda była czymś więcej. Szansą, by jak najwięcej się nauczyć i nawiązać kontakt z osobami, które mogłyby stworzyć trampolinę dla jego przyszłej kariery. Jednym z ważniejszych wydarzeń w zawodowym życiu Ferdynanda było poznanie fabrykanta Ludwiga Lonera, który prowadził w Wiedniu rodzinną, z trzypokoleniową tradycją, fabrykę ekskluzywnych powozów konnych. O jej prestiżu może świadczyć fakt, że dostarczała karety dla arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Loner, oprócz zajmowania się firmą, dużo uwagi poświęcał badaniom nad rozwojem pojazdów z napędem silnikowym, które uważał za niekwestionowaną przyszłość motoryzacji i transportu. Najpierw zainteresował się motocyklami, odpowiadając w ten sposób na rosnącą popularność tego środka transportu w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Podczas gdy w 1920 roku zarejestrowano w Niemczech 25 tysięcy jednośladów, to po 11 latach ich liczba wynosiła już niemal milion. Z czasem, reagując na potrzeby rynkowe, obiektem fascynacji Lonera stały się samochody. Drogi Porsche'ego i Lonera po raz pierwszy przecięły się w Bela Eger. Wiedeńczyk dostrzegł Ferdynanda, kiedy ten, jeszcze jako praktykant, brał udział w próbach testowych nowych modeli z silnikiem elektrycznym. W 1897 roku Porsche zaczął projektować własne konstrukcje pojazdów benzynowych. Młody, pracowity, otwarty na nowinki techniczne i twórczy Ferdynand tak bardzo zapadł w pamięć Lonerowi, że ten już rok po rozpoczęciu własnych eksperymentów zaprosił go do współpracy. W 1899 roku Porsche ostatecznie opuścił Bela Eger i otrzymał stałą posadę w fabryce Lonera zlokalizowanej nad Dunajem we Floridsdorfie w północno-zachodniej części Wiednia. W ten sposób Ferdynand, mając zaledwie 23 lata, stał się częścią grupy profesjonalistów pracującej nad poważnymi projektami motoryzacyjnymi. To motywowało wynalazcę, który zdawał sobie sprawę, że otwierają się przed nim wielkie możliwości i nie może zaprzepaścić takiej szansy torującej mu drogę do ziszczenia się marzeń. Dodatkowym atutem nowej posady był fakt, iż konstruktor mógł odtąd korzystać z przestronnego i dobrze wyposażonego warsztatu, sprzyjającego kreatywności i rodzeniu się śmiałych pomysłów. Los zatem uśmiechnął się do Ferdynanda, choć pamiętajmy, że za sukcesem konstruktora stały przede wszystkim ciężka praca, determinacja, wyrzeczenia i ogromny talent. Wrodzonych uzdolnień Porsche'ego nie sposób kwestionować, biorąc pod uwagę, że jego jedynym wykształceniem był kurs elektrotechniczny zrobiony w podrzędnej austro-węgierskiej szkole. Chociaż większość czasu poświęcał pracy, powodziło mu się również w życiu prywatnym. Na krótko przed odejściem z Bela Eger do Lonera w 1896 roku poznał Aloizję Joannę Kess, księgową z firmy, w której praktykował. Wybranka serca Ferdynanda, Aloizja, była córką czeskiego krawca i pochodziła z Purszał. Zwróciła na siebie jego uwagę inteligencją, pracowitością i stanowczym charakterem. Biorąc pod uwagę kontekst historyczno-obyczajowy, aktywna zawodowo Aloizja była wyjątkowo odważną i postępową kobietą, dla której ograniczeniem w realizacji własnych pragnień nie była opinia środowiska. Udowodniła to, biorąc udział w wyścigach samochodowych przy boku Ferdynanda. Nie ulegała zewnętrznym naciskom, wyrażając swoje zdanie, nawet jeśli było kontrowersyjne i odmienne od opinii otoczenia. Jej życiowe aspiracje nie ograniczały się wyłącznie do roli żony i matki, bowiem posiadany zawód stawał się dla niej przepustką do niezależności. Szkicując portret tej nowoczesnej młodej kobiety, nie można pominąć cechy, o której potem wspominały jej dzieci. Przy całej swej stanowczości i zdecydowaniu nie była osobą oschłą czy despotyczną. Cechowały ją pogoda ducha, ciepło i serdeczność w relacjach z ludźmi. czym najbardziej urzekła przystojnego i obiecującego wynalazcę? Nie trudno się chyba domyślić, że musiało mieć to związek z inną ukochaną Ferdynanda, czyli motoryzacją. Otóż nowoczesna Aloizja była tak samo jak nasz bohater zafascynowana samochodami, co skutecznie scementowało ich związek. Szybko zatem stała się narzeczoną młodego i obiecującego konstruktora, który w 1898 roku został współtwórcą najbardziej rewolucyjnego projektu motoryzacyjnego tamtych czasów. Elektryczne prototypy Lohner Porsche znajdują się dziś w Wiedeńskim Muzeum Techniki, które zajęło się dokładnym opisaniem właściwości technicznych tych modeli. Pojazdy zostały wyposażone w dwa silniki prądu stałego, znajdujące się w przednich kołach. Porsche pracował aż przez 4 lata przed stworzeniem ostatecznej wersji swojego prototypu. Pojazdy nie potrzebowały ani skrzyni biegów, ani wału napędowego. Koło kręciło się jako wirnik silnika prądu stałego i stojan ściśle połączony z zawieszeniem. Źródłem energii dla silników znajdujących się w piastach kół były akumulatory z napięciem zaciskowym 60 do 80 V i przepustowością od 170 do 300 amperogodzin. Waga całej konstrukcji wynosiła tonę. Każdy z silników ważył 115 kg, a sam akumulator, składający się z 44 ogniw, 410 kg. Akumulator z przepustowością do 300 amperogodzin i 80 voltami dawał 24 kWh zawartości, co umożliwiało ciągłą jazdę do 50 km. Minimalną prędkością, jaką mógł osiągnąć, było 17 km na godzinę, a maksymalną 50 km na godzinę. Samochód wyposażony był w dwa rodzaje hamulców – elektryczne, działające na przednią oś, i mechaniczne, działające na tylną. Dla ścisłości trzeba też podkreślić jego walory wizualne, bowiem auto było naprawdę urodziwe. Oczywiście jak na ówczesne standardy. Stylowy model zachwycał opływowym kształtem przedniej części wozu, elegancką kierownicą oraz odkrytymi siedziskami. Rewolucyjny projekt Porschego i jego pierwszego mentora Lohnera pokazuje, że historia samochodów elektrycznych jest niemal tak stara, jak dzieje samochodów w ogóle. Już na początku XX wieku dostrzeżono wyższość pojazdów z napędem elektrycznym nad innymi. Należy przy tym dodać, że przemysł naftowy był wówczas dopiero w powijakach i dlatego nie dawano wyraźnych sygnałów, że samochody napędzane benzyną zawładną w najbliższym czasie światem, a wynalazek niemieckiego inżyniera Karla Benza okaże się rewolucyjny. Tymczasem ówczesne doświadczenia pokazywały, że auta elektryczne są nie tylko łatwiejsze w prowadzeniu, lecz także zapewniają zupełnie inny komfort jazdy, między innymi ze względu na cichszą pracę silnika. W dzisiejszych czasach dużego znaczenia nabrał jeszcze jeden aspekt, na który na początku XX wieku nie zwracano uwagi. Chodzi o wpływ samochodów na środowisko. Dużą zaletą modelu Porsche Lohner była również prostota projektu. Konstruktorzy pozbyli się pośredniczących przekładni, takich jak koła zębate, pasy, łańcuchy czy dyferencjały. Z tego rozwiązania kilkadziesiąt lat później skorzystali inżynierowie NASA misji Apollo 15, 16 i 17. Dzięki pomysłowi umieszczenia silników w przednich piastach kół, pojazdy kosmiczne przejechały po powierzchni Księżyca prawie 90 km. Projekt Porsche Lohner nie musiał długo czekać na uznanie w świecie motoryzacji. Już w 1900 roku na wystawie światowej w Paryżu konstrukcja napędzana silnikami prądu stałego stała się prawdziwą sensacją i została uhonorowana nagrodą. A trzeba podkreślić, że konkurencja na tejże imprezie była spora, bowiem swoje spektakularne dokonania techniczne, naukowe i artystyczne prezentowały zespoły z niemal 60 krajów z całego świata. Wystawę gloryfikującą postęp ludzkości odwiedziły miliony zwiedzających, którzy mogli zapoznać się z nowinkami technologicznymi i innymi atrakcjami. Z wieży Eiffla wysyłano na cały świat sygnały radiowe. Odwiedzający mieli możliwość przemieszczać się ruchomym drewnianym chodnikiem, a w halach wystawowych skorzystać z ruchomych schodów. Na ogromnych ekranach eksponowano wynalazek braci Lumière. Pawilony nocą przyciągały wzrok za sprawą oświetlenia elektrycznego, a wielbiciele sztuki byli usatysfakcjonowani wystawami malarskimi. Wśród tego bogactwa atrakcji pojawił się wynalazek Porschego i Lohnera. O swoim genialnym partnerze Loner wyrażał się z podziwem, a zebranej na wystawie publiczności zaprezentował go tymi słowami. To bardzo młody człowiek, ale czeka go wielka kariera. Jestem pewien, że jeszcze o nim usłyszycie. Miał rację. Przedsięwzięcie duetu konstruktorskiego, poza uznaniem fanów raczkującej motoryzacji oraz entuzjastycznymi recenzjami w europejskiej prasie, przyniosło również duże profity finansowe, szczególnie dla Lonera, którego firma sprzedała już na samym początku około 300 egzemplarzy nowoczesnego pojazdu. Zakupem tego prestiżowego modelu zainteresowani byli głównie przedstawiciele wiedeńskiej śmietanki towarzyskiej, a także taksówkarze z Berlina. Trzeba też odnotować, że 40 pojazdów zakupiła Straż Pożarna w Wiedniu. W zależności od szczegółów konstrukcyjnych, produkowane w Wiedniu samochody kosztowały od 10 do 35 tysięcy koron austriackich, co czyniło je o wiele droższymi niż standardowe samochody benzynowe. Zatem już pierwszy poważny projekt Ferdynanda zaliczał się do produktów ekskluzywnych, dostępnych jedynie dla majętnych osób. Po wielkim sukcesie ani Porsche, ani Loner nie spoczęli jednak na laurach. We wrześniu 1900 roku w fabryce Lonera powstała ulepszona wersja pierwszego poważnego projektu konstruktorów, czyli Loner Porsche AWD. Był to pierwszy samochód z napędem na cztery koła, wyposażony tym razem w cztery silniki. Dwa w piastach przednich kół i dwa w tylnych. Pojazd projektowany był z myślą o rozwijaniu dużej szybkości i rzeczywiście osiągał zawrotną, jak na tamte czasy, prędkość 60 km na godzinę. Jego możliwości byłyby zdecydowanie większe, gdyby nie ograniczała go waga. Sam zestaw akumulatorów kwasowo-ołowiowych, które miały zapewnić możliwość długiej jazdy bez ładowania, ważył około 1800 kg. W przeciwieństwie do pierwszego modelu Loner Porsche, jego ulepszona wersja nie była przeznaczona do masowej dystrybucji. Auto powstało na zamówienie pewnego brytyjskiego dżentelmena, E.W. Harta, któremu samochód został dostarczony do Luton przez samego konstruktora, 25-letniego Ferdynanda, który stawał się coraz bardziej szanowaną osobą w świecie motoryzacji. Porsche i Loner nie spoczęli na laurach i nie zwalniali tempa. Po rewolucyjnym modelu auta elektrycznego przyszedł czas na równie innowacyjny projekt – samochód hybrydowy. Już w 1901 roku podczas paryskiego salonu samochodowego konstruktorzy zaprezentowali swój kolejny koncept. Nowy automobil o wymownej nazwie Semper Vivus, czyli wiecznie żywy, był modelem hybrydowym, benzynowo-elektrycznym. Pojazd miał być wyposażony w dwa silniki elektryczne w piastach kół, dwa silniki spalinowe marki Daimler i akumulator. Dodatkowo ważnym elementem konstrukcyjnym był też generator, który podczas jazdy nieprzerwanie ładował akumulator, a sam napędzany był przez dwa wspomniane już jednocylindrowe silniki. Generator pełnił też funkcję rozrusznika dla silnika benzynowego. Maksymalna prędkość całej tej konstrukcji, która w ostatecznej wersji miała prawie 2 metry wysokości, to 35 km na godzinę. Wyposażenie samochodu gwarantowało prawie 200 km nieprzerwanej jazdy. Semper Vivus wyposażony był w system hamowania, którego zasady działania dzisiaj nazwalibyśmy procesem rekuperacji. Odzyskiwana przy hamowaniu energia wracała do akumulatora. Było to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Pozyskiwanie energii przy tak podstawowych elementach funkcjonowania maszyn bije dziś rekordy popularności i znajduje swoje zastosowanie nie tylko w dziedzinie motoryzacji. Mimo stosunkowo szybkiej prezentacji, auto nie było od razu przeznaczone na sprzedaż. Chociaż dosyć toporna i ciężka konstrukcja znacznie obciążała zawieszenie i opony, to jednak trzeba podkreślić, że jego wygląd był bardzo nowoczesny. Szczególnie przednia część pojazdu wyróżniała go na tle innych maszyn z tamtego okresu. Była pionierskim w historii motoryzacji pomysłem aerodynamicznej konstrukcji auta. Niektóre elementy, w tym układ napędowy, wymagały jednak dopracowania. Dlatego powstała ulepszona wersja Semper Vivus, czyli Loner Porsche Mixte. Projekt nastawiony już przede wszystkim na szeroką dystrybucję był zdecydowanie lżejszy. Ważył niecałe 1000 kg i osiągał prędkość do 80 km na godzinę. Oferowano go w sprzedaży od 1902 roku, a jego cena była ponad dwukrotnie większa niż cena standardowych aut. O zaletach nowatorskich pojazdów Loner Porsche przekonał się sam arcyksiąże Franciszek Ferdynand. Rodzina cesarska, jak już wspomniano, była bowiem od dawna oficjalnym nabywcą wszelkich pojazdów produkowanych przez Lonera. A samochody elektryczne w pełni odpowiadały królewskim oczekiwaniom, między innymi dlatego, iż były ciche i czyste, a tym samym spełniały funkcje reprezentacyjne. Jednak nie tylko takie przeznaczenie aut decydowało o ich wyborze przez rodzinę władców. Podczas jesiennych manewrów sił zbrojnych Austro-Węgier we wrześniu 1902 roku model pojazdu Loner Porsche przeszedł swój test bojowy. A dla ścisłości należy dodać, iż za kierownicą automobilu siedział sam konstruktor, wówczas rezerwista z cesarsko-królewskiego pułku Deutschmeister, odziany w mundur młodziutki Ferdynand Porsche. Była to ogromna nobilitacja dla chłopaka z prowincjonalnego Maffersdorf, który wbrew woli ojca wyrwał się z rodzinnego zakładu blacharskiego. Moment, w którym Porsche zaangażował się w projekty związane z motoryzacją, był idealny dla młodego konstruktora. To bowiem czas, kiedy zaczęto przekonywać się do pojazdów mechanicznych powoli wypierających z ulic powozy konne. Początkowy sceptycyzm w stosunku do automobilów topniał, by zamienić się w fascynację i podziw dla możliwości, jakie dają takie maszyny. Do wzrostu popularności aut przyczyniły się rajdy i wyścigi samochodowe, które stawały się pretekstem do spektakularnego prezentowania szerokiej publiczności samochodów osiągających jak na tamte czasy zawrotne prędkości. I właśnie dlatego Porsche stworzył też rajdową wersję mixte, z której korzystał razem z Lonerem. Obydwaj brali udział w zawodach, szczególnie tych odbywających się w górzystych rejonach Austrii, niedaleko Wiednia. Porsche w ten sposób umiejętnie zespalał pasję z żyłką do interesów. Czyż bowiem prezentowanie nowego modelu auta przez wynalazcę podczas spektakularnych rajdów nie jest perfekcyjnym chwytem marketingowym? Warte podkreślenia jest jeszcze to, iż konstruktor, demonstrując zaufanie do swojego wynalazku, siadał za kierownicą pojazdu zbudowanego wedle własnego pomysłu. Często zarówno Porsche, jak i Loner wygrywali w swoich klasach, a nawet ustanawiali rekordy zawodów. Sukces gwarantowały im nie tylko duże umiejętności w prowadzeniu samochodów, lecz także odpowiednio zaprojektowane maszyny. Na przykład stworzony do szybkiej jazdy wariant mixte był wyposażony w wyjątkowo lekką karoserię, co sprawiało, że pozostawiał konkurencję daleko w tyle. W taki sposób zaledwie 27-letni Ferdynand miał już na swoim koncie zarówno własne modele samochodów elektrycznych oraz hybrydowych, jak i te z napędem na cztery koła. Chociaż był dopiero na początku swojej drogi zawodowej, udało mu się już stworzyć pojazdy we wszystkich koncepcjach, które do dziś obdarzone są mianem innowacyjnych w świecie motoryzacji. Potwierdzeniem wysokiej pozycji młodego konstruktora w branży technologicznej był przyznany mu w 1902 roku medal Pottingera, jedno z najwyższych wyróżnień w austriackim świecie inżynierskim. Był to odpowiedni moment, by przekonać ojca, iż obrana droga jest słuszna. Można było się pochwalić niezwykłymi dokonaniami i uspokoić rodzicielską troskę o przyszłość syna. Tak więc nadszedł właściwy czas na odwiedziny rodzinnego miasta. I właśnie jedną z pierwszych dłuższych podróży, jakie odbył Ferdynand autem hybrydowym, była wyprawa z Wiednia do Maffersdorf. Wyruszył razem z Aloizją. Pojechali wówczas jeszcze jako narzeczeni, żeby odwiedzić rodzinę Porszów i poinformować o zaplanowanym już ślubie. Z tamtej wizyty zachowała się fotografia, którą dzisiaj można oglądać na wystawie w domu rodzinnym Ferdynanda. Na pierwszym planie zdjęcia znajduje się samochód, za kierownicą którego siedzi młody Porsche. Pojazd stoi przed domem o numerze 38, w którym urodził się konstruktor. Na fotografii można odnaleźć m.in. Aloizję, siostrę Ferdynanda Annę Marię i Oskara, który po wyjeździe starszego brata do Wiednia przejął działalność ojca. Wreszcie 17 października 1903 roku Ferdynand poślubił Aloizję, nazywaną też Luizę. Uroczystość odbyła się w kościele w Maffersdorf. Wynalazca nie byłby sobą, gdyby nie łączył przyjemnego z pożytecznym. Dlatego też w podróż poślubną do Austrii, Włoch i Francji udał się swoim samochodem hybrydowym, w ten sposób reklamując go i odbywając po drodze kilka ważnych spotkań biznesowych. Po wycieczce zamieszkali w nowym, wspólnym mieszkaniu przy ulicy Berggasse w Wiedniu. W tymże mieście, w blisko 10 miesięcy po ślubie, a dokładnie 29 sierpnia 1904 roku, urodziła się ich córka, Luise Hedwig Anna Wilhelmina Porsche. Dziewczynka okaże się córką idącą w ślady ojca. Zamiast lalek będzie preferowała auta. A jeżdżąc do szkoły, często sama zasiądzie za kierownicą. Z czasem piecza nad rodzinną schedą stanie się jej wielkim powołaniem. Rozdział trzeci. Porsche w Austro-Daimlerze. W 1906 roku Ludwik Loner wycofał się z branży automobilowej, a Ferdynand Porsche rozpoczął kolejny etap kariery, przenosząc się z jego fabryki do austriackiej filii firmy Daimler Motoren Gesellschaft, która potem zmieniła nazwę na Austro-Daimler. W Austrii firma Daimler, produkująca auta dla elity i samochody sportowe najwyższej klasy, miała swoją siedzibę w Wiener Neustadt. Spełniała wszelkie warunki, by nazwać ją naprawdę nowoczesną. Przestronne i jasne hale fabryczne, zbudowane z żelazo-betonu, zdecydowanie wyprzedzały swój czas. Porsche najpierw został zastępcą Paula Daimlera, syna Gottlieba, a potem sam przejął stanowisko dyrektora technicznego. Paul wrócił do Stuttgartu, gdzie z kolei powierzono mu kierownictwo nad filią Daimler Motoren Gesellschaft, która zajmowała się wtedy rozwojem innowacyjnych technologii. W nowym miejscu pracy Porsche odpowiedzialny był przede wszystkim za konstruowanie samochodów osobowych, silników do maszyn lotniczych i aut sportowych. Ferdynand pojawił się w spółce akurat w czasie wprowadzania ważnych zmian. Młody konstruktor miał również swój udział w przeprowadzaniu reform dotyczących m.in. reorganizacji pracy w fabryce. W lipcu, w ostatniej fazie transformacji, zmieniono nazwę firmy na Austro-Daimler. Oprócz Ferdynanda w 1906 roku do Daimlera dołączył jeszcze jeden bardzo ważny konstruktor, a przy okazji dyplomata i przedsiębiorca, Emil Jelinek, niekwestionowany pionier w rozwoju motoryzacji. O ile Porsche zajmował się głównie projektowaniem pojazdów sportowych i wyścigowych, to obrotny Jelinek kładł większy nacisk na tworzenie konstrukcji lotniczych i militarnych. Już w 1908 roku fabryka Daimlera, dzięki pracy Ferdynanda i Emila, wyprodukowała pierwsze silniki do samolotów i sterowców. Jednym z pojazdów, które stworzył Porsche podczas pracy w Austro-Daimlerze i który warto odnotować, jest model Prinz Heinrich, pierwszy znany na szeroką skalę i dystrybuowany samochód sportowy. Miał czterocylindrowy silnik o pojemności 5,7 litra, który osiągał moc 95 koni mechanicznych. Nazwa auta wzięła się od nazwiska Henry'ego Trialsa, uznanego austriackiego kierowcy sportowego. Potencjał stworzonego przez Porsche'ego modelu wykraczał jednak poza trasy rajdowe. Chociaż było to auto typowo sportowe, produkowano również bardzo podobne niesportowe wersje, różniące się jedynie mocą. Miały one trafić do nieprofesjonalnych kierowców. Poza tym pod kierownictwem Porsche'ego powstawały w fabryce Daimlera inne rodzaje pojazdów, takie jak na przykład wozy strażackie, ambulansy, proste samochody wojskowe czy w końcu auta mixte, na które wykupiony został patent od Lonera. Chociaż Porsche już na początku swojej kariery miał na koncie projekty innowacyjnych aut elektrycznych czy hybrydowych, to u Daimlera projektował pojazdy spalinowe. Miała na to wpływ m.in. tania ropa. Tworzenie samochodów spalinowych dawało większy zakres możliwości konstrukcyjnych, pozwalało na pokonywanie granic niedostępnych dla pojazdów elektrycznych. Akumulatory musiały być ciężkie, przez co auta elektryczne miały mniejsze osiągi na trasie i nie zyskiwały tak dużego uznania w oczach fanów czterech kółek. Na pewien czas w historii motoryzacji zamknęła się droga rozwoju tego rodzaju transportu. Praca w Austro-Daimlerze dawała Porsche'emu o wiele większe możliwości niż u Lonera, przede wszystkim dzięki innym metodom produkcji. Modeli nie budowano już całkowicie ręcznie. Montaż uległ częściowemu zmechanizowaniu, a praca robotników usprawniła się na tyle, że możliwa była seryjna produkcja pojazdów. Dzięki temu projekty Porsche'ego nie były realizowane jedynie jako pojedyncze egzemplarze, ale trafiały do szerokiej dystrybucji. Jednym z pierwszych tego rodzaju pojazdów był samochód Maja, który swoją nazwę wziął od imienia córki Emila Jelinka. Był wyposażony w czterocylindrowy silnik, jednak na drodze do wielkiego sukcesu stanęły problemy z wadami przekładni. Mimo to rocznie z fabryki Wiener Neustadt wyjeżdżało około 350 sztuk tego modelu, obok blisko 200 aut elektrycznych, które wciąż powstawały w tamtym czasie pod szyldem Daimlera. Produkowano samochody różnego typu, m.in. limuzyny. Dużą wagę przywiązywano również do tworzenia samochodów rajdowych. I właśnie specjalnie z myślą o rajdach odbywających się w niemieckim paśmie górskim Taunus w Hesji, Porsche zaprojektował samochód, wykorzystując niektóre elementy konstrukcji, które zostały użyte przy Loner Porsche Mixte. Pojazd wyposażony był w napęd benzynowy i elektryczny. Ferdynand rozwinął stworzony przez siebie czterocylindrowy silnik benzynowy, w którym zastosował suwy mniejsze niż otwory cylindrowe. Maszyna gwarantowała uzyskiwanie dużej liczby obrotów na minutę. Dwa elektryczne silniki umieszczone były w tylnych piastach kół. Model stworzony na potrzeby górskich wyścigów w Taunus okazał się najszybszym samochodem w swoich czasach. Na początku XX wieku powstawały też w fabryce Austro-Daimlera pierwsze pojazdy z silnikami sześciocylindrowymi. Przykładem takiej konstrukcji była wyciągarka Seilwindenwagen 80 PS, stworzona specjalnie dla austriackiej administracji wojennej. Rok 1909 był dla Ferdynanda Porschego także momentem rozpoczęcia przygody z podbojem przestworzy. Wtedy to bowiem odbył kilka lotów balonem, zdobywając stopniowo wiedzę na temat sterowania pojazdami napowietrznymi. A znając wynalazcę, nie trudno się domyślić, że pozyskane informacje musiały wkrótce zaowocować odważnymi pomysłami konstruktorskimi. Zanim jednak na poważnie zaczął je rozważać, przeżył kilka przygód, jak choćby ta powtarzana przez kilku biografów, mówiąca o otwieranej podczas przelotu paczuszce śniadaniowej, z której podmuch wiatru niespodziewanie wywiał należący do małżonki gorset. Podobno też jeden z lotów obfitował w ekscytujące, choć ryzykowne momenty, w tym i taki zmuszający do pozbycia się balastu w celu uniknięcia niepożądanego i niebezpiecznego zbliżenia się do wieży. Jak widać, na co dzień uchodzący za zrównoważonego i statecznego przedsiębiorcę Porsche czasem lubił poczuć przypływ adrenaliny. Oczywiście stała za tym i chęć zdobycia wiedzy, którą można było wykorzystać przy przyszłych projektach. A te związane z lotnictwem pojawiły się prędko i od razu okazało się, że są kolejnym sukcesem Porschego. Choć w przyszłości sam będzie raczej niechętnie wsiadał na pokład samolotów, to aspekt techniczny maszyn pokonujących przestworza stanie się wyzwaniem dla konstruktora. Tym, co od samego początku wyróżniało udoskonalane przez konstruktora silniki lotnicze, była ich trwałość i niezawodność. Cechy szczególnie cenione przez specjalistów w tej dziedzinie. Zanim silniki mogły trafić do masowego użycia, poddawane były przez wynalazcę serii długich testów. Pełne oddanie wynalazkowi, jak to miał w zwyczaju Porsche, przynosiło efekty i już we wrześniu 1910 roku, podczas pokazów lotniczych w Wiener Neustadt, jego projekty lotnicze stały się jedną z atrakcji budzących największe zainteresowanie. W tym i samego cesarza Franciszka Józefa, który mimo swojej niechęci do nowinek technicznych pojawił się na tej imprezie. W przyszłości w dorobku Porschego pojawią się silniki z 4, 6 lub 12 cylindrami, w które wyposażone zostaną takie samoloty jak Ettrich Rentaub czy Loner Feilfiger. Nie pomijając wątków z życia prywatnego wynalazcy, trzeba wspomnieć, iż 19 września 1909 roku na świat przyszło drugie dziecko Ferdynanda i Aloizji, Ferdynand Anton Ernst Porsche, zwany Ferim, który imiona odziedziczył